Llenan calle. Cuerpo y la colombia. Y es pensado a pies frescos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji Dar i Tajemnica witają się z Wami Beata Szarek
i Jakub Łowczecki. Kolejna audycja przepełniona pięknem i wyjątkowością oraz wspólnym odkrywaniu swojej życiowej drogi, swojego powołania.
Mamy nadzieję, że najbliższe 30 minut będzie duchową formacją dla nas wszystkich.
A razem z nami jest dzisiaj ksiądz biskup Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ksiądz biskup urodził się 12 października 1966 roku w Rzeszowie, a w 1985 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie 25 maja 1991 roku.
W latach 1998-2007 ksiądz biskup był dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz założycielem Tratwy Duszpasterstwa Akademickiego.
W latach 2014-19 ksiądz biskup był dyrektorem Wydziału do Spraw Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
12 grudnia 2020 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej ze stolicą tytularną w Mazaka.
A święcenia biskupie otrzymał 30 stycznia 2021 roku w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie, gdzie był proboszczem i wikariuszem.
Księże biskupie, misja służenia Panu Bogu i człowiekowi musiała znaleźć swój początek. Kiedy postanowił ksiądz biskup pójść do seminarium?
Myślę, że trudno wyznaczyć jakiś jeden moment, bo to był w pewnym sensie proces. On się zaczął w domu rodzinnym, w atmosferze wiary, pobożności, religijności, praktyk religijnych. Do dziś wspominam wspólne modlitwy rodzinne, to było takie dla mnie ważne doświadczenie. Potem, kiedy dorastałem jako nastolatek, sam nie wiem jak, ale jakoś tam wykluczyłem się z tych modlitw. To też jest pociecha dla wielu rodziców, którzy się martwią, że dzieci przestają się modlić. Ale właśnie jakoś nie chciałem za bardzo z rodzicami. Ale byłem też ministrantem, to było też takie ważne. W środy na siódmą zawsze musiałem iść, chciałem iść do kościoła, żeby służyć. Potem był taki moment, kiedy rodzice przenieśli się do innej miejscowości i było mi niełatwo się odnaleźć w nowej rzeczywistości szkolnej, też kościelnej, parafialnej. Pamiętam, jak stawałem tak coraz dalej od ołtarza, bo nie umiałem się odnaleźć, zawsze byłem blisko. I mój tata kiedyś zobaczył, że mnie już nie widzi i taką rozmowę męską przeprowadził ze mną. Mówi, ja tam nie chcę się wtrącać w twoje sprawy z Panem Bogiem, ale tak mam taką radę, że jeśli twoja dusza nie chce się modlić, to przynajmniej niech twoje nogi się modlą. No i tak te nogi się modliły, wystały tam w tym kościele mimo wszystko i przyszedł czas, że Pan Bóg mnie porwał. Myślę, że duża zasługa też w tym wspólnoty młodzieżowej, do której należałem, do której zostałem zaproszony przez dziewczynę w czasie zabawy szkolnej. Poprosiła mnie do tańca, postałem pod murem, pod ścianą, tak, zawstydzony, bo to właśnie nowe środowisko, a podeszła do mnie dziewczyna, piękna, dzisiaj też jest piękna, bo się znamy do dzisiaj, męża jej też znam, i poprosiła mnie do tańca. Okazało się, że to był podstęp, bo chodziło o to, żeby mnie zaprosić do grupy młodzieżowej, grupy też śpiewającej, bo śpiewaliśmy wtedy, to były czasy jeszcze PRL-u, więc dużo patriotyzmu w tym było, spotkań takich religijno-patriotycznych, uroczystości, akademii, czuwań, i ta cała atmosfera jakoś mnie niosła, także pielgrzymki na Jasną Górę, to jest też taka szkoła powołania. No i w końcu myśl o kapłaństwie gdzieś tam dojrzewała, ale wybierałem się na Politechnikę do Rzeszowa. No i jedno słowo księdza zaważyło, który pyta się, kiedy pojedziemy do seminarium. A ja mówię, ja idę na Politechnikę. A on mówi, na Politechnikę? To będziesz miał 5 lat zmarnowanych. To skończysz Politechnikę, już byłbyś księdzem. I to mi tak zostało w głowie. I do dziś jestem wdzięczny, że nie zmarnowałem tych 5 lat, bo miałbym dzisiaj 60. Albo nie wiem, czy byłbym księdzem.
Czyli możemy powiedzieć, że to właśnie ten ksiądz przyczynił się w pewnym sensie do tego, że ta decyzja została podjęta.
To była moja decyzja, tak? Bo ja jeszcze z tym chodziłem trochę, ale on mi jakby pokazał, że to, że jestem jeszcze młody, niedojrzały, bo tak to gdzieś w głowie miałem poukładane, że to może za wcześnie decydować o całym swoim życiu, mając 18 czy 19 lat. Ale to słowo jego jakby tak zaczęło pracować we mnie, że no tak właśnie trzeba.
Jak ksiądz biskup wspomina okres kształtowania siebie podczas nauki w seminarium?
No, to jest piękny czas. Do dzisiaj, kiedy spotykamy się z kolegami z rocznika, było nas 52 wyświęconych, dwóch już nie żyje, to wspominamy okres seminaryjny. On jest idealizowany przez nas, a ciągle powtarzamy te same historie, te same różne wydarzenia i śmiejemy się z nich albo no, do nich poważnie podchodzimy, jeśli były smutne, bo to jest no, ważny etap naszego życia wspólnego. To było wspólne życie, które no, myślę, że jest bardzo istotne, ponieważ dokonuje się tam w seminarium nie tylko ta formacja pod wpływem Ducha Świętego, ale też wspólnota kształtuje, tak? I takie ludzkie wymiary naszego życia ociosuje, szlifuje te nasze różne wady, słabości, jakieś złe przyzwyczajenia. Kiedy się mieszkało w 14 w jednym pokoju, to trudno było o taki egoizm, tak? Wszelkie próby egoistyczne były po prostu szybko likwidowane i każdy z nas wiedział, że trzeba się liczyć z drugim człowiekiem. I ta wspólnota, chociaż czasami nie była łatwa, to jednak w sumie no, mile jest przeze mnie wspominana, więc to był bardzo ważny etap mojego życia. No i potem święcenia.
Pomimo tak licznej grupy w seminarium, był na pewno czas na swoje przemyślenia i na takie, na czas, kiedy się rozmyślało nad swoimi emocjami, nad tym, co akurat przychodzi do głowy. Co wtedy młody ksiądz Artur czuł i gdzie siebie widział za te, powiedzmy, 4-5 lat, kiedy faktycznie te święcenia już będą za księdzem?
Myślę, że trudno sobie wyobrazić pewne rzeczy inaczej, jak tylko w ten sposób, że widziało się je u kogoś innego. Obserwacja innych kapłanów, życia ich sprawiała, że no, to też pociągało, tak? Bez wątpienia Pan Bóg w ten sposób działa, inspiruje i jakoś puka do serca, że też chcecie widzieć w takiej roli. I przede wszystkim widziałem się jako katechetę, jako duszpasterza młodzieży, jako kogoś, kto no, organizuje duszpasterstwo, kto organizuje modlitwy dla młodych, pielgrzymki, to było też takie moje marzenie, piękne chwile. Ale w międzyczasie system się zmienił, tak? Trochę się pozmieniało w naszym życiu i akurat wchodziłem w kapłaństwo w 91 roku, kiedy przyjechał święty Jan Paweł II do Polski i katechezy, które podejmował, dotyczyły dekalogu. I miało się takie odczucie, trochę podobne jak dzisiaj, że to nie było za bardzo chciane, że było to kontestowane, bo ludzie świeżo zachłyśnięci wolnością mówili, czego ty od nas chcesz, tak? Głosisz nam jakieś katechezy, jakieś ograniczenia, myśmy dopiero wyszli z ograniczeń, a tu jakieś przykazania nam dajesz, tak? A papież, jak Mojżesz, jak Izraelitom dał na Synaju przykazania, tak chciał nam dać też wskazówki, jak tę wolność właściwie przeżywać, więc też to nie był taki prosty czas, nawet emocjonalnie, bo jako młody ksiądz czułem, że coś jest nie tak. Trzeba się zmierzyć z czymś innym niż oczekiwałem.
I co wtedy jako młodemu księdzu sprawiało największą radość właśnie w tej posłudze kapłańskiej, na tych początkach tej posługi?
Największa radość, tak jak myślałem, to była katecheza. Ona wróciła do szkoły. Ja byłem uczestnikiem katechezy w salkach parafialnych. To była inna atmosfera, ale szkoła też miała swoje plusy. Właśnie dzieciaki, ja uczyłem małe dzieciaki, do pierwszej komunii przygotowywałem, to było bardzo dużo tych dzieciaków, 5 klas, potem jeszcze chyba 7 klasy do bierzmowania, więc to były te sakramentalne klasy, spotkania z rodzicami, miałem taką teczkę, którą dzieciaki obklejali takimi naklejkami. To był mój pomysł duszpasterski, żeby one chętniej zaliczały te różne katechizmowe formuły. To jak ktoś potrafił to zrobić, to mógł nakleić na tę teczkę taką naklejkę kolorową. To był z gumy McDonald's, tam jakieś inne były jeszcze możliwości. Po krótkim czasie ta teczka była cała kolorowa i ludzie w tej parafii, gdzie byłem pierwszy, już znali księdza, który szedł właśnie przez park, przez rynek z taką teczką poobklejaną na różne kolorowe sposoby. Potem musiałem drugą kupić, bo już brakowało miejsca I to było takie właśnie sympatyczne. Te dzieciaki czekały na mnie, kiedy przychodziłem. To było też niesamowite, że jechaliśmy na jakieś wycieczki. To nikt nie liczył tych dzieci, bo wiedzieli nauczyciele i rodzice, że one przy księdzu będą, więc nikt nie zginie. To może tak dziwnie trochę wygląda dzisiaj, ale rzeczywiście to była taka pasja. Uczenie dzieciaków, szukanie sposobów, żeby ich z Panem Bogiem jakoś wiązać. No i potem przeskoczyłem trochę wyżej do średnich szkół.
Chciałbym zapytać o ulubionego może patrona, który szczególnie towarzyszył księdzu, czy to jeszcze w seminarium, potem podczas święceń, a następnie jako właśnie wikariusz. Czy był ktoś taki, komu szczególnie ksiądz polecał siebie, swoją posługę?
Muszę powiedzieć, że w życiu jako kleryk i potem początkowo jako ksiądz, to nie miałem jakiegoś szczególnego patrona. Bardzo się inspirowałem Janem Pawłem II, czyli takim żyjącym patronem. On, zwłaszcza w duszpasterstwie młodzieży, był dla mnie jakimś punktem odniesienia. Ale po pewnym czasie taką ważną postacią dla mnie stał się święty Józef. Z różnych względów. I to zostało jakoś tak spuentowane przez Pana Boga, że dowiedziałem się o tym, że będę biskupem, że Ojciec Święty taką propozycję składa w dniu, kiedy ogłosił rok świętego Józefa i napisał list, opublikował list Patris Corde. I zresztą właśnie tytuł tego listu jest też tytułem mojego biskupiego posługiwania, Patris Corde, ojcowskim sercem, więc odnosi się do świętego Józefa. To jest patron mojego kapłaństwa.
Tu na chwilę się zatrzymamy po to, aby wysłuchać utworu muzycznego przygotowanego na dzisiejszy czas.
Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Dom oparty na skalę, prowadzony przez Ducha. Oparty na skalę dom. Dom, dom, dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Dom, dom, dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, który dzieli się z nami świadectwem swojego powołania.
Księże biskupie, robiąc takie rozeznanie przed naszą rozmową, trafiliśmy na temat przystanku Jezus na przystanku Woodstock. Proszę nam opowiedzieć o tym doświadczeniu, o tym wychodzeniu na peryferię takiego kościoła, gdzie może się wydawać, że ludzi tym zainteresowanym nie ma co szukać. A jednak przez kilkanaście lat ksiądz biskup był obecny. Jak to doświadczenie wpłynęło na księdza posługę?
No, myślę, że dosyć poważnie zaznaczyło się w moim życiu. Ja dostałem się na przystanek Jezus, pojechałem tak tam przypadkowo na urlop, tak naprawdę, z moim bratem i kuzynem, wtedy studiującymi młodymi chłopcami. I pojechaliśmy tam odpocząć i przy okazji mówią, a to zobaczymy, co się tam dzieje. Nawet nie wiedzieliśmy, że przystanek Jezus jest, tylko że przystanek Woodstock. To mnie jakoś interesowało, uczyłem młodych ludzi, chciałem ich zobaczyć. To było jeszcze w żarach, jeszcze w XX wieku. Pewno was nie było na świecie. No i patrzyłem na to z takim zadziwieniem. Zafascynował mnie biskup Edward Dajczak z tym swoim podejściem do sprawy. Pamiętam, jak pierwsze spotkanie miałem na Woodstocku, takie dziwne, bo ja byłem na cywila, czyli nie byłem w sutannie, bo nie miałem takiego zamiaru, że jadę tam ewangelizować. A byłem po mszy świętej. Na przystanku Jezus uczestniczyliśmy we mszy świętej, nowokatolicki ksiądz nawet na urlopie chce celebrować mszę świętą. No i potem z ciekawości poszedłem na plac i za chwilę podchodzi do mnie pewna dziewczyna z jakimś chłopakiem i mówi, czy ksiądz może wyspowiadać tego chłopaka? A ja taki zaskoczony pytam, a skąd wiesz, że jestem księdzem? A ona mówi, przecież ksiądz był na mszy, coś się zmieniło. Więc tak się zaczęła moja przygoda na przystanku Jezus. Potem ubrałem już sutannę i wyszedłem na plac. I potem było kolejne spotkanie z człowiekiem, który zagrodził mi drogę, zawiesił się na moim karku, taki był do połowy rozebrany, tak, do pasa, i stanął przede mną, mówi, jestem satanistą, nawróć mnie. No i byłem trochę przerażony, ale zobaczyłem w jego oczach strach, że on się boi. Więc powiedziałem, to może zróbmy inaczej, to ty mnie nawróć. Jak? No ty mnie nawróć na satanizm. On mówi, daj na piwo. I tak się skończyła ta rozmowa, a potem kolejne, które pokazały mi, jak ważna jest obecność Kościoła w takich też miejscach, no właśnie, które możemy nazwać peryferiami, nie bardzo takimi oczywistymi, gdzie człowiek jest troszkę inaczej nastawiony, gdzie jest bardziej, no dzisiaj to się zmienia, ale taki wolny, może zadawać trudne pytania, bo się czuje swobodny. I wielokrotnie mi się zdarzyło właśnie z tymi ludźmi rozmawiając, zakończyć taką rozmowę spowiedzią. I to było niesamowite. Miałem też takie sytuacje, że ktoś przychodził do spowiedzi co roku i mówił, że ostatni raz byłem na spowiedzi na Woodstocku, nie? Więc miałem stałych penitentów przez te lata wyjazdu na Woodstock, tak.
Od kilkunastu lat jest ksiądz biskup mocno zaangażowany w ruch domowego kościoła oraz w spotkania małżeńskie. Jest ksiądz biskup także współzałożycielem i pierwszym duszpasterzem wspólnoty małżeństw niepłodnych w Krakowie. Skąd ta aktywność księdza biskupa właśnie w kształtowanie się małżeństw?
Skończyłem specjalistyczne studia w tym kierunku na UKSW. Ale to wynikało właśnie też z potrzeby serca, z takiej potrzeby, żeby pomagać małżeństwom. No od początku kapłaństwa jakoś trudno wyobrazić sobie życie kapłańskie bez spotkania z małżeństwami, z rodzinami, zwłaszcza właśnie dzieci, czy kandydatów do bierzmowania, potem domowy kościół. A poza tym właśnie sami ludzie jakby przychodzą i mówią, że jest jakaś potrzeba. I tak się rodziły te duszpasterstwa, było ich tam wiele różnych takich sytuacji. Te akurat duszpasterstwo w Krakowie zrodziło się z potrzeby dwóch serc, dwóch kobiet, które jedna była instruktorką na protechnologii, a druga nie mogła mieć dzieci. Była w małżeństwie. No i one szukały jakiegoś wsparcia i nie mogły znaleźć księdza w Krakowie wtedy. Nie chcę nic złego mówić, ale tak to było, że nie mogły znaleźć. No i ponieważ gdzieś tam mnie spotkały, to zaprosiły do współpracy. Miało być raz na kwartał, a zrobiło się z tego raz na miesiąc i zrobiło się 4 lata. No ale potem znaleźliśmy świetnego księdza. Pozdrawiam księdza Mirka, jeśli słucha, który objął swoją duchową opiekę nad tym duszpasterstwem. Powstało stowarzyszenie, które pięknie działa. No a potem powstały inne takie miejsca w Polsce, więc ta grupa ludzi ma swoje oparcie, nie? Może znaleźć pomoc.
Tematy małżeństwa to także trudne tematy. Trudne tematy na przykład jak winnica Racheli. Proszę nam, księże biskupie, opowiedzieć o tym dziele, nie chcę tutaj jakby zdradzać. Proszę powiedzieć, o co w tym chodzi, żeby nasi słuchacze, którzy może o tym nie słyszeli, się dowiedzieli i zanieśli tą informację dalej.
To też jest właśnie działanie tym razem sióstr zakonnych. Jednego dnia, żeby to w skrócie powiedzieć, jak to się stało, jednego dnia otrzymałem maila ze Stanów Zjednoczonych od siostry, która pisze, że w wakacje będzie w Polsce i czy mogę jej pomóc organizować rekolekcję, uzdrowienie po aborcji. Tego samego dnia po południu mam spotkanie z siostrami w naszej diecezji, takie formacyjne, podchodzi w przerwie do mnie inna siostra, która wróciła z Magadanu z Rosji i mówi, wróciłam, tam prowadziłam takie rekolekcje, uzdrowienie po aborcji, winnica Racheli, czy mogę jej pomóc takie rekolekcje w Polsce tutaj organizować. Jednego dnia ze Stanów Zjednoczonych i z Rosji przyszła informacja, więc skontaktowałem te siostry i w ten sposób się odbyły pierwsze rekolekcje i co roku kilka turnusów się odbywa, to są weekendowe spotkania, bardzo przejmujące. Mogę powiedzieć, że już rozmawiałem z ponad 150 kobietami, które dokonały właśnie aborcji i widzę, jak Pan Bóg działa niesamowicie w ich sercach, jak przemienia ich i sprawia, że doświadczając Bożego miłosierdzia, teraz no, chcą służyć życiu. Myślę, że to był taki obszar trochę zaniedbany, w tym sensie, że dużo mówimy o tym, żeby chronić życie i tak trzeba, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Natomiast no, często dobra nowina nie docierała do tych osób, które tego dokonały, a niestety jest ich bardzo wiele. Nawet niestety dzisiaj, chociaż u nas to prawo wygląda jak wygląda. Więc to jest taki kolejny motyw, który no, gdzieś tam przyświeca memu kapłaństwu.
W swoich wypowiedziach podkreśla ksiądz biskup, że tylko głęboka jedność w myśleniu oraz działaniu między kapłanami i wiernymi świeckimi może przynieść trwałe owoce w ewangelizacji. Dlaczego?
No bo to się sprawdza. Ja nie jestem teoretykiem, ja jestem praktykiem i mam taką praktykę, takie doświadczenie, że współpraca ze świeckimi no jest czymś naturalnym. To jest po prostu natura Kościoła, to nic nowego nie odkrywamy. Te akcenty czasami się przesuwały w jedną czy w drugą stronę, a kiedy podejmujemy w Kościele misję ewangelizacyjną jako wspólnota, to po prostu rodzi piękne owoce. Więc tego mnie nauczyli młodzi w duszpasterstwie akademickim, tego mnie uczyły małżeństwa w domowym kościele i cały czas mnie uczą ludzie, żeby współpracować.
Księże biskupie, już tak zbliżając się do końca naszej audycji, proszę powiedzieć, jak odczytuje ksiądz biskup tytuł naszej audycji, czyli Dar i Tajemnica, w świetle właśnie swojego powołania.
Tak, ja myślę, że na jakimś etapie swojego życia, po pewnym doświadczeniu odkrywam, myślę, wielu kapłanów tak ma, że kapłaństwo jest darem, bo nikt z nas go sobie nie wymyślił, tylko go otrzymaliśmy, rozpoznaliśmy, że to jest zaproszenie ze strony Pana Boga i to rodzi wielkie szczęście, tak, że ja rozpoznaję pomysł na moje życie, który daje mi Pan Bóg, że ja nie wymyślam mojego życia, że ja nie wymyślam mojej tożsamości i to rodzi wdzięczność, dar rodzi wdzięczność. A tajemnica to jest no, nieustanne zaskakiwanie mnie przez Pana Boga. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę tu, gdzie jestem, że będę biskupem, to już w ogóle sobie nie wyobrażałem. A Pan Bóg ciągle gdzieś wprowadza mnie w takie obszary, które mnie zaskakują, fascynują. Ciągle to jest dla mnie świeże, nowe i nie mam żadnych jakichś pomysłów, żeby coś innego robić.
To już tak na koniec. Poprosimy o jakieś słowo od księdza biskupa do naszych młodych radiosłuchaczy, którzy niekiedy gubią się na tych ścieżkach wiary, takie, żeby przyświecało im i też nam w czasie Adwentu.
Ostatnio pobrzmiewał psalm i tak jakoś siedzi w moich uszach, żeby szukać oblicza Boga Jakuba, żeby szukać oblicza Boga. To jest takie fundamentalne, bo szukamy szczęścia, upatrujemy je w różnych celach, które sobie stawiamy, w rzeczach, które chcemy mieć. A szczęście ma imię i oblicze. Szczęście ma twarz i ma imię. Przede wszystkim Boga, który w Jezusie Chrystusie do nas przychodzi. Więc relacja z Jezusem, dbanie o nią, szukanie jej sprawia, że będziemy szczęśliwi. A jako ludzie, podobni do Boga, też szczęśliwi jesteśmy, kiedy mamy relacje z innymi, tak? Kiedy mamy twarz kogoś życzliwego, imię, które możemy wypowiadać, kiedy my jesteśmy taką twarzą, imieniem, które ktoś może wypowiadać. Więc dbajmy o relacje, dbajmy o więź z Bogiem i dbajmy o więź ze wspólnotą. To jest źródłem szczęścia.
Naszym dzisiejszym gościem był ksiądz biskup Artur Ważny, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Dziękujemy księdzu bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
A już teraz zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Dar i Tajemnica, która odbędzie się w następny czwartek o 16:30. Życzymy Wam pięknego i błogosławionego czasu przeżywania Adwentu.
A żegnają się dziś z Wami
Beata Szarek
i Jakub Łowczecki
i nasz gość.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.